Po maturze nie chciało mi się iść na studia, znaczy chciało mi się iść na studia jednocześnie na historię, co po historii. Do szkoły bym na pewno nie poszła uczyć w życiu. Także stwierdziłam, że no, najlepiej gdzieś w okolicach biblioteki się zaczepić. Czyli po maturze pojechałam do Jarocina, Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy, roczny z internatem. Wtedy tam nauczyłam się podstaw bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i skończyłam w maju 82, a do biblioteki przyszłam w sierpniu 82 tego samego roku. Krótkie wakacje i 1 sierpnia już byłam zaangażowana w bibliotece. Przyjmował mnie dyrektor Andrzej Nadolski. Miesiąc siedziałam w pokoju instruktora. Tam, gdzie jest w tej chwili świetlica, były dwa pokoiki. W jednej był pani wicedyrektor, a w drugiej instruktor. I w tym jednym pokoiku siedziałam, podliczałam inwenturę. Już nawet nie pamiętam, czy ja mogłabym to sprawdzić, ale nie chciało mi się jakoś sprawdzać, którą. W każdym razie liczyłam słupki, podliczałam te wszystkie te braki, ile jest na półce, ile brakuje. Tych arkuszy było mnóstwo. Od 1 września już przeszłam na filię numer 8, na Gajową, jako kierownik. Tam byłam do końca grudnia 82 i w styczniu 83 przeszłam już do czytelni Biblioteki Głównej. Filia numer 8 to była taka jedno duże pomieszczenie, o ile pamiętam, z piecem kaflowym chyba, bo tam ktoś przychodził palić. Jest takim małym pomieszczeniem gospodarczym. Ten dom dalej stoi, to jest na Gajowej, tak nie wiem, blisko, no kawałek od torów, ale on dalej jest, ten dom chyba teraz już jest prywatny, cały, tam mieszkania są. I to było, no, filia taka normalna, no, z książkami, trochę książek. Czytelników dużo nie było, także sprawdzałam sobie zbiory, sprawdzałam wszystkie, co... No, pracy się szukało trochę. Niedaleko. No, tam na Skiereszewie była też siódemka. Tam nigdy nie byłam. Byłam chyba we wszystkich, z wyjątkiem tej siódemki tam na Kiszkowskiej. I w styczniu już przeszłam tutaj do czytelni. Nie pamiętam, z kim pracowałam przez pierwsze pół roku. Później przyszła Ludka z Gośką. Ludka przyszła do czytelni. A w następnym roku, w 84, przyszedł Tomek. I z Tomkiem pracowaliśmy razem od 84 do 2012. Dziesiątka powstała później, dziewiątka też, bo w 87. Ósemka była, bo to była Gajowa, siódemka na Skiereszewie też. Muzyczna też, no reszta była, czyli tak gdzieś do ósemki, a jak ja przyszłam, to była dziewiątka, dziesiątka jeszcze. Chyba nic więcej, tam gdzieś były jakieś przymiarki, ale nie pamiętam, że było więcej. No później się zaczęliśmy zwijać. Finanse, a poza tym chyba też już przestały być biblioteki potrzebne, może każdy się zachłysnął innym życiem. Coś nie mieli może czasu, nie wiem. No bo tak, prawdę mówiąc, na Skiereszewo to trudny był dojazd tam na tą, przy Kiszkowskiej, przy ruchliwej ulicy. Takie chyba biblioteki miały rację bytu na dużych osiedlach. Tak jak Winiary, jak Tysiąclecie. Bo dawne Skiereszewo, czy Dalki, no to tak mało zawsze było, bo to są osiedla domków jednorodzinnych, tam ludzi nie jest dużo. Chyba, że był to jakoś biblioteka z jakimś małym ośrodkiem, nie wiem, kawiarnią, coś wtedy, to może tak. To wtedy by to miało jakoś bardziej sens. Dyrektor Ambroży proponował, żebym przyszła na filię społeczno-polityczną, jak się tutaj przenosiło, ale stwierdziłam, że raczej nie chcę siedzieć tam na uboczu i ściebolić w tych wszystkich książkach, a w czytelni było wtedy fajnie, dużo roboty. Czytelników akurat sporo się robiło, bo matury, matury nowe weszły, prezentacje dzieciaki robiły, więc wtedy akurat spokoju nie było. Było dużo, czasopism było dużo. Jak ja przyszłam, no nie wiem, 70 tytułów mogło być, bo cała ta ściana, gdzie jest ta duża szafa, tam były takie specjalne gabloty i tam były układane czasopisma, no ale z biegiem, upływem lat 80. coraz mniej się tych czasopism robiło. Pamiętam jeszcze, jak mieliśmy Czerwony Sztandar, te wszystkie rosyjskie, radzieckie raczej bym powiedziała, tak? I dużo, dużo dzienników, Trybunelu, dużo Żołnierza, nie wiem, Żołnierz Wolności, Żołnierz Polski, nie pamiętam już teraz. W każdym razie tytułów było sporo i czytelników do czasopism było też sporo. Do książek było mniej. Chyba nie mieli takiego nawyku chodzenia do czytelni. Ale naprawdę z czasopism robiliśmy kartoteki, więc tam były stosy czasopism i wszystko, i artykuły ważniejsze były opisywane i chowane do szafek, szufladek. Mieliśmy takie duże katalogi, takie duże szufladki, 30 chyba, dwa razy po 30. Była tam kartoteka regionalna, gdzie robiliśmy, opisywaliśmy artykuły z czasopism regionalnych i kartoteka zagadnieniowa, gdzie były artykuły z czasopism ogólnopolskich. I mieliśmy jeszcze, przychodziły do nas wycinki z Warszawy o Gnieźnie. Specjalna była agencja, do której składaliśmy zamówienie. Oni przeglądali prasę całą ogólnopolską i artykuły o Gnieźnie. Nawet tam, gdzie była taka wzmianka, że jak Gniezno albo coś tam takiego podobnego, to też nam to przysyłali. Także zbieraliśmy te wycinki, zbieraliśmy czasopisma regionalne, wypisywaliśmy z czasopism ogólnopolskich takie tematy, które by się mogły ludziom przydać do prac rozmaitych szkolnych, dyplomowych, nie wiem, magisterskich. I mieliśmy też dosyć liczny księgozbiór. Właściwie wszystkie najlepsze książki szły do czytelni. Te pojedyncze egzemplarze, takie droższe rzeczy, albumy malarskie, wszystko szło do czytelni, ponieważ wypożyczalni była możliwość, że już nie wróci albo że zginie gdzieś. Wtedy to był szał na książki. Szukało się książek, kolejki pod księgarniami i co lepsze książki to ginęły. Jak nam kiedyś goniły, nawet z czytelni zginęła Kronika XX wieku albo Kronika sportu. Czytelnik wziął, nawet dowód zostawił, no nie powinno się zostawiać, kiedyś się zostawiało. Dowód, a później wiedział, że on nie ma tego i nie przyniósł z powrotem. Bardzo była wtedy towarem deficytowym, a już takie wydania jakieś encyklopedyczne, albumowe, albo takie powieści, no bestsellery, to się nazywa teraz, to dosyć często, znaczy były pod specjalną opieką, bo mogły zginąć i czasami ginęły. Jeżeli był jakiś artykuł przeglądowy, opracujący jakiś temat, czy to z polityki, czy z biologii, to tak pod tematy też, jak uczniowie mieli. Przychodzili z jakimiś tematami i później stwierdziliśmy, że no, na wszelki wypadek piszemy takie wszystkie. Później stwierdziliśmy, że na wszelki wypadek piszemy wszystkie większe artykuły problemowe. Bo mieliśmy nie tylko te popularne czasopisma, ale też naukowe. Mieliśmy Młodego Technika, mieliśmy te czasopisma naukowe, chyba Problemy się nazywało. I jeszcze trochę innych, także od strony tak popularno-naukowej to też było sporo artykułów, nie tylko z tych dzienników i kolorówek. Właściwie to wtedy kolorówek nie było. No, Przyjaciółka, Kobieta i Życie to raczej były takie artykuły o codziennym życiu, a nie takie do wypisywania, do kartoteki zagadnieniowej. Także no, raczej z tych popularno-naukowych. Poza tym no, mieliśmy Życie Literackie, Twórczość, Dialog, te wszystkie czasopisma literackie i właściwie też z nich dużo wypisywaliśmy pod kątem opracowywania lektur, nie? I czy pisarzy. No, zwykle uczniowie mieli zadawane jakieś tam pisarze, jakieś lektury i na podstawie tego mogliśmy coś tam im dać. a później to już było w ogóle. Jeżeli mieli prezentację, to bardzo się to wszystko później przydało. Te motywy literackie wypisywane, te wszystkie opracowania lektur, wszystko się później bardzo, bardzo przydało. Na ogół to po prostu te kartki zagadnieniowe, to była informacja dla nas. My wyciągaliśmy artykuł, wyciągaliśmy czasopismo i po prostu dawaliśmy czytelnikowi do przeczytania. Na stole w czytelni było dużo, dużo, dużo stołów, dużo miejsca do przeglądania czasopism, do przeglądania książek. Także, że przynosiliśmy z piwnicy czasami całe stosy, się nosiło w tej i z powrotem, bo magazyn był w piwnicy, później się przynosiło tutaj i z powrotem. Także na miejscu mógł skorzystać. Później już mógł sobie nawet skserować ten artykuł, czy tą stronę z książki, a na początku po prostu musiał notatki robić. I to kartoteka zagadniowa była dla nas, ale czytelnicy też mogli sobie zrobić z tego bibliografię, jeżeli potrzebowali do czegoś bibliografii. Tomek przechodził do wypożyczalni, jeżeli koleżankom zdarzał się urlop macierzyński albo wychowawczy, jak Ludce, to wtedy Tomek był tam chyba z rok. I później znowu kiedyś, także... A zresztą, jak było potrzeba, to się wymienialiśmy, nie? Chociaż, co prawda, mało kto chciał chodzić do czytelni, z wypożyczalni. Myślę, że tak średnio prężnie działała na początku, nie? Później się rozwinęło, jak zaczęło dużo młodzieży studiować w Poznaniu. Wtedy nawet w wypożyczalni kupowaliśmy podręczniki akademickie, dużo właśnie takich potrzebnych studentom, ponieważ w Poznaniu nie mogli dostać i przyjeżdżali do nas. A my mieliśmy z racji, że jakieś tam opracowania, podręczniki akademickie były porządnymi opracowaniami, które przydadzą się nie tylko studentom, zaczęli przyjeżdżać studenci i wypożyczać, więc czasami dokupiliśmy jakieś materiały, zbiory im przydatne. I tak się rozkręcało, że studenci z Poznania przyjeżdżali tutaj od razu prawie z pociągu i szli do wypożyczalni, tam sobie zamawiali, rezerwowali książki od razu, szukali pierwszy. Kto pierwszy dopadł, ten lepszy, tak. Zmieniały się godziny, nie pamiętam od rana, ale mieliśmy do 19 otwarte, bo były dwie zmiany. Przychodziło się na 7 do 15. Przepraszam, na 7, bo to nie było całe 8 godzin, to było 7, a za to w poniedziałki się pracowało dłużej, godzinę chyba, jakoś tak się wyrównywało. I na drugą zmianę przychodziło się na 12 albo za 15, 12 do 19. Było popołudniówka i rano. I w wypożyczalni, i w czytelni się zmieniliśmy. Także między chyba 10, a między 12 a 15 to było. Było w czytelni dwóch, w wypożyczalni czterech. No ale wtedy to było w wypożyczalni naprawdę duży ruch. 200 ileś czytelników bez komputera, w kieszonki, stempelki, liczenie kresek na kartce. To było naprawdę coś. Wtedy że wszystko się robiło, liczyło się ręcznie, na kreski, piątki na karteczkach. W rodzaje wypożyczeń wszystko to się liczyło, no ręcznie. Zresztą kartki do katalogu zagadnieniowego też się pisało ręcznie do wszystkich. Jak ja przyszłam, to chyba już w opracowaniu mieli maszyny. Maszyny do pisania i kartkę się wkręcało katalogową do maszyny i już było wtedy, nie trzeba było pisać druczkiem bibliotekarskim, czyli wyraźnie i ładnie. A jak już wprowadzili później w opracowaniu te maszyny na taśmę, kiedy tam się kodowało taśmę, później puszczało i to robiła kilka kartek jednocześnie, czy kilkanaście nawet kartek. Opis jednej książki trzeba było zrobić do, jeżeli szła do wszystkich bibliotek, a na przykład ich było 10, to trzeba było zrobić przynajmniej te 20 kartek, żeby każda biblioteka miała swoją kartkę z numerem katalogowym i później to było trzeba rozdysponować i wsadzić w każdy katalog. Bo każda biblioteka miała swój katalog kartkowy, szufladkowy i każda musiała sobie tam wsadzić nowości, wyciągnąć ubytki. Także ręcznie to wszystko się robiło. Teraz już nie ma ani katalogu kartkowego, ani tyle roboty. Druczek bibliotekarski, czyli trzeba było wyraźnie pisać. Nie wszystkim to się udawało, ale po prostu musiało być tak napisane, jakby, no nie wiem, drukowany. No druczek, no to musiało być, kojarzyło mi się zawsze z pismem technicznym, nie? Że tam takie muszą być okrągłe, laseczki, kółeczka, jak, albo pismo, jak uczą się dzieci. Musiał być, jak przyniosłam katalog z dziekanki, to niektóre kartki tam są takim druczkiem napisane, ale większość to jest napisane, każdy jak potrafił. Miałeś tak napisać, żeby było wyraźne. Nie każdy mógł to napisać tym druczkiem, nie? Tylko tak się nazywało, proste, wyraźne pismo, druczek bibliotekarski w katalogu. No ale nie wszyscy tak pisali, mogli pisać i chcieli pisać, nie wiem. Po prostu pisało się tak, żeby było, można przeczytać. I to też niektórych jeszcze przerastało. Gazety się ściągało z spółek starych, nowe kładło rano i z tego, co się ściągnęło, robiło się kartotekę i później wsadzało do szafy. No, i później kartki się później kładło do katalogów, rozkładało i udzielało informacji. Nie? Wszystkie pytania zapisywały się w zeszycie. To nie było tak, że teraz można zapisać sobie w komputerze, chociaż właściwie nie wiem, czy się prowadzi dziennik takiej pracy czytelni, bo w tym komputerowym nie widzę. A mieliśmy zeszyty, format A4, rubryczki, którego dnia, jakie pytanie zadał, co się udzieliło w odpowiedzi, jakie tam książki, jakie czasopisma, czy to jest informacja biblioteczna, biograficzna, rzeczowa, czy tekstowa. Trzeba było określić i kto to udzielił. I to zeszyty na pewno mamy z 66 roku, bo ja mam taki zeszyt tutaj. A tak się ostatnio zastanawiałam, czy w czytelni zostały te, które my prowadziliśmy z Tomkiem od lat 80. do... Właśnie nie wiem, który ostatni jest. Muszę się go zapytać, czy on to właściwie ma i czy to co z tym zrobili. Bo to właściwie może czasami być do pracy. O co się pytali czytelnicy? Jak w tym 66 roku w zeszycie patrzę, o co się pytali, no to czasami śmieszne.
To są inne pytania w ogóle.
No. I jednocześnie podobne i inne, nie?
Że się te czasy odbijają? Kiedy...
Tak. To był plan 5-letni, nie? Albo coś tam o Stalinie, albo coś tam. No te później były już bardziej takie mitozy, mejozy, czy tam o jakiś związek chemiczny, coś bardziej takie mniej polityczne, a bardziej naukowe. Pamiętam, że zdarzały się takie, które szukaliśmy długo. Jak się zaczęły te teleturnieje, matka, jak one się nazywały?
Wielkata?
Nie.
Milionerzy?
Co testy trzeba było wypełniać, żeby...
Milionerzy?
Do milionerów chyba. Chyba. Może. Takie duże testy. I to były takie dziwne pytania. I przychodzili ludzie z tymi testami i musieliśmy, no, fajnie było poszukać. Część się znalazła, część nie. Część, nie wiem, później co z tym zrobili, czy wysłali, czy nie. Ale to były chyba najfajniejsze pytania wtedy. Do szukania. Tylko no, czasami trudne bardzo. Nie wiadomo, z czym to było jeść i za co się tu złapać w pierwszym momencie szukania. Trzeba było pamiętać mniej więcej, bo to ułatwiało później, mniej się szukało. Jak się zapamiętało, to się mniej szukało. Dlatego trzeba było to przeglądać książki w tym w naszych zbiorach. Przynajmniej ja tak robiłam. Wziąłam sobie książkę, przeglądałam sobie to, co tam jest. To mniej więcej już później się łapało. Za którymś razem to już się łapało, gdzie co jest najbardziej. I się śmieję, że kwiaty ogrodowe to nauczyłam się przeglądając albumy. Któryś tam z kolei to już wiem, że Bodziszek, a tam już wiem, że Astry jakieś, a tamte nie. Teraz zaczynam zapominać trochę tego wszystkiego. Chyba mam dobrą pamięć do jakiejś tam... co zauważyłam, zobaczyłam. Poza tym tam wrażenie, że miałam większy rozstrzał zainteresowań ileś lat temu, bo właściwie moją ulubioną historię to jeszcze później geografia trochę, trochę biologii, bo byłam po biochemii, co prawda o chemii to mało się nauczyłam, Ale na przykład interesowały mnie jakieś poszczególne zagadnienia, na przykład fizyka cząstek. Fizyka cząstek mnie interesowała, ale tylko i wyłącznie fizyka, bo już wzory matematyczne i matematyka, to od razu mi się wzrok ślizgał po tych stronach, także rozstrzał zainteresowań miałam sporo czytałam na rozmaite takie tematy. No i później wiedziałam mniej więcej, co z czym się je i gdzie mniej więcej można co trafić. Nie? I to było fajne, jak się szukało i się znalazło czytelnikowi coś na temat, który akurat szukał, czy wypożyczalni, czy w czytelni. Tak trzeba było się orientować mniej więcej, bo później było dużo szukania albo... Wydaje mi się, że wstydem było powiedzieć, że nie wiemy albo nie mamy. No przykro było, no ale zdarzało się. Ale to już było wtedy smutne i przykre, że nie dostał informacji. Jak się czymś nie interesujesz, to po prostu to odpływa. W 85 poszłam sobie na studia zaoczne do Torunia. 6 lat robiłam, jak medycynę, ponieważ wymyślili sobie rok zerowy, a po roku zerowym jeszcze egzamin.
No. Co to był rok zerowy?
No, jeździliśmy, zajęcia mieliśmy, rozmaite takie podstawowe, chyba bibliotekarskie, a później były później były egzaminy normalne i normalne zaczyna się studia. Następne 5 lat w Bibliotece Głównej w Toruniu. Mieliśmy zajęcia w rozmaitej w Bibliotece Głównej, mieliśmy w gabinetach rozmaitych i w chyba Wydziale Historii tutaj przy teatrze. Tam magisterkę zdawałam. No. I potem dostałam kustosza i w czytelni pracowałam dalej. Wtedy już komputery zaczęły wchodzić w 2004, chyba w czytelni. Dostaliśmy pierwsze komputery dla czytelników. Też był szał. Dzieciaki przychodziły grać. Nie będę mówiła, że Tomek na nich krzyczał. No ale według regulaminu grać nie można było, tylko miało być do celów naukowych i edukacyjnych. Także to mieliśmy zajęcia, bo trzeba było pomagać co niektórym czytelnikom, którzy nie umieli, ale później się nauczyli, albo trzeba pomagać czytelnikom, którzy nie umieli i nie chcieli się za Chiny nauczyć, co niektórzy.
Czyli trzeba było im wyszukać, tak?
Tak, po prostu po jakimś czasie, po 20 czy tam 50 razie, jak taki jeden z drugim przychodzili i proszę, niech pani mi coś poszuka. To można było dostać guli za przeproszeniem, bo no, mówiliśmy, my tu pomożemy, pokażemy, tutaj poprowadzimy. Nie, ja wolę, żeby pani albo pan zrobili. No to trochę na łatwiznę, nie? Niektórzy się rwali, a niektórzy tak rzeczywiście. Mieliśmy takich czytelników. Pamiętam, pewnie z Tomkiem pamiętam jak do dzisiaj. Którzy krwi napsuli później, bo trzeba było się rozdzielić czasami na dwa. Program komputerowy jak wszedł, to już trochę później niż komputer dla czytelników, jak pamiętam. To nie musieliśmy tego pisać na kartkach, wrzucać do katalogu, tylko po prostu pisało się w program. Chociaż program też wyglądał inaczej. Inaczej się pisało trochę w porównaniu z tym obecnym. Zmiany formularzy, zmiany tam wyglądu, zmiany szukania, ale to było duże, duże ułatwienie. Nie trzeba było w wypożyczalni, na przykład w opracowaniu, drukować kart, nawet w tych kilkunastu, kilkudziesięciu egzemplarzach, tylko po prostu się wrzucało w komputery i był dostęp przez internet. Czytelnicy mogli szukać, nie musieli przychodzić do katalogów wypożyczalni. Nie musieli przeszukiwać tych wszystkich kartek i mieli łatwiej. No a później jak już wszystkie biblioteki zostały skomputeryzowane, wszystkie zbiory, no to wszystkie kartki katalogowe zostały, wszystkie te katalogi kartkowe zostały polikwidowane. No się więcej miejsca zrobiło. Tylko jestem ciekawa, jak komputery siądą, kto to będzie odtwarzał. I jeśli będziemy musieli te nasze tam 50 tysięcy książek na nowo skatalogować w kartkach, to nie wiem. Teraz jakoś internet jest, a czasami się wiesza katalog, czasami coś nie działa, czasami po aktualizacji coś jest nie tak, ale nie wyobrażam sobie teraz pisać ręcznie ileś tam kartek. do wszystkich książek i później to układać, a później przy użytkowaniu wyciągać. Także to jest znaczne ułatwienie. Pierwszą stronę internetową zrobił pan Frąckowiak. Później zaproponowałam dyrektorowi przerobienie tej strony na trochę nowocześniejszą, bo pan Frąckowiak, no to prosta była, nie? No, tamta nasza też nie była skomplikowana, po prostu graficznie trochę inaczej rozwiązana i inaczej ułożona. I tak jak pan Frąckowiak zrobił, jak nam pokazał, tak Tomek robił. Ja próbowałam rozmaitych tam inaczej, bawiłam się tym, odkrywałam coś tam, coś tam. I jak robiłam coś inaczej, to mówię, zostaw to, zostaw, bo zepsujesz. Tak jak nauczyliśmy się, tak będziemy robić. I nie mogłam to u niego wyplenić. Później on został przy tej stronie, no już tak robił. Ale tworzenie strony internetowej i później tam działanie na niej, to też była przygoda. Ja jeszcze się uczyłam, jak zaczęłam, to się uczyłam w HTML-u, a później to już była prościzna. Także to też miałam, w swojej karierze, tak, tworzenie strony internetowej i robienie stron. Szkolenie miałam w Poznaniu. Wojewódzka robiła dużo szkoleń właśnie ze stworzenia stron. No zresztą do tej pory rozmaite działalności robi. I stworzenia stron właśnie. I ten HTML mi się właściwie mało co przydał, bo już weszły te programy, które robiły, tylko można było w Wordzie, albo my robiliśmy. Kurde, w czym my robiliśmy?
WordPress?
Takim, nie, no w WordPressie robiliśmy, tak, chyba tak. W każdym razie jakim takim pierwsze programy były już takie, że robisz to, co widzisz, wiesz, tam takie te i... Także... Chyba muszę powiedzieć, że nie miałam oporów przed próbowaniem, przed, że tak powiem, techniczną stroną. Znaczy nie interesowało mnie, jak jest zbudowane i tak dalej, tylko jak działa i co może mi dostarczyć ten komputer. Także zawsze się śmiałam, że u mnie komputery chodzą dobrze, bo dużo od nich wymagam i wiedzą, że muszą się dostosować. Musieli zrobić biografię, musieli podeprzeć się jakimiś książkami, musieli podeprzeć się dziełami sztuki. I wtedy było wertowanie albumów malarskich, rozmaitych książek. To było kilka lat, a później jak już wszedł internet i się co niektórzy już zorientowali, że można z internetu, albo tematy już poszły w słowniki motywów, i bibliografię było łatwiej. Wtedy trochę było już mniej chętnych do przychodzenia do biblioteki. Później już tylko komputery. Do komputerów zawsze było pełno. Chociaż ostatnie kilka lat też chyba już się nie chce. Każdy ma internet, komputer w domu, to też woli siedzieć w domu niż przyjść. Tutaj musi wyjść, przyjść, poprosić o włączenie. Początek 2000 musiała sprawdzić, jak to tam było jeśli chodzi o zakupy, ale mam wrażenie, że biblioteka, że tak powiem, finansowo jeśli chodzi o wpływy zbiorów, tak falowała. Były dobre lata, gorsze, dobre lata, gorsze. Także chyba powinniśmy być przyzwyczajeni, że tak jest. Jak jest dobrze, to wtedy pieniądze są i można kupić wszystko, co się chce i no prawie. Jeśli chodzi o książki, a jeżeli przychodzą chude, to się tnie wszystko i liczymy na dary czytelników oraz oglądamy każdą złotówkę z dwóch stron, na co wydać. Kierownikiem dzieł gromadzenia, opracowania i bibliografii regionalnej. Taki długi, ponieważ w czytelni zajmowaliśmy się, jak mówiłam, tym zbiorami regionalnymi, czyli wycinkami, czasopismami regionalnymi, z których wypisaliśmy artykuły. I prowadziliśmy tak zwaną bibliografię regionalną, czyli katalog, kartoteka, informacje o gnieźnie. I miałam to wziąć ze sobą częściowo tam zostało. Czasopisma regionalne na miejscu, przemiany, głos załogi, te wszystkie, które wychodziły. A opracowanie wycinków i dokumentów życia społecznego przeszło ze mną do tego działu tutaj. No niestety zawsze to na ten region było mało czasu i tak trochę jest z tym niefajnie, że nigdy nie można tego skończyć porządnie, opracować. Główny nacisk to jest, najważniejszy to jest opracowanie zbiorów dla czytelników, opracowanie książek, żeby mogli wypożyczać. Coraz bardziej się to skupiało na literaturze pięknej, a że tak powiem, część regionalna to była opracowywana z doskoku wtedy, kiedy był czas wolny. I zresztą jak słyszałam na szkoleniu czy konferencji w Poznaniu, większość bibliotek tak robi. To jest dodatkowa praca, jak znajdziesz czas, zrobisz sobie kilka opisów wycinków albo kilka opisów dokumentów i wtedy wrzucasz to do katalogu i to tak od wolnego czasu do wolnego czasu. No zawsze się marzyło mi i panu dyrektorowi Ambrożemu, żeby zrobić z tego bibliografię. Wojewódzka wydawała co roku taką biografię regionalną Wielkopolski i żeby u nas coś takiego wydać, ale nie wiem, czy teraz ma sens wydawanie czegokolwiek. Mamy katalog zbiorów regionalnych w internecie, można korzystać i mam nadzieję, że w następnych latach po prostu będziemy to uzupełniać i będziemy mieć w końcu jakiś porządny zbiór, że się wszystkie przemiany wprowadzi, że wycinki najważniejsze i że dokumenty życia społecznego najważniejsze też się wrzuci i będzie taki spójny zbiór dotyczący wydarzeń, informacji o Gnieźnie. Jeżeli ktoś szuka na temat i da się 3 kartony wycinków prasowych, no to stwierdzi, że no nie chce mu się chyba. Jeżeli byłoby naprawdę opisane, to może wtedy byłoby po prostu to łatwiej zrobić. Te rzadesy, dokumenty życia społecznego, czyli wszelkie informacje o tym, co się dzieje w Gnieźnie. Czyli afisze, plakaty, zaproszenia, informacje o wystawach, o spotkaniach autorskich, o nie wiem, jakichś pokazach, o instytucjach, które działają w Gnieźnie. I to zbieramy od lat 70. Wojewódzka Biblioteka w Poznaniu, nie wiem nawet kiedy, bo to jak przyszłam, to już wszystko było zbierane. Bo widziałam kilka pism, które ona apelowała do zbierania właśnie takich dokumentów o region, ilustrujących życie w regionie i zbieraliśmy od lat 70. najwięcej chyba takie lata 80. wtedy dokumentów. To nie jest wszystko, co się działo w Gnieźnie i nie wszystkie plakaty. Zawsze z tym był kłopot zbieraniem, prosiliśmy instytucje o odkładanie jakichś tam egzemplarzy, czy w drukarni, czy w dozorze, ale to tak zawsze szło, że zapomnieli albo... No, to też jest dodatkowa praca dla nich, więc trudno się dziwić, żeby tam odkładali dla nas. Także te nasze zbiory to jest właściwie to, co nam prywatnie dostarczali pracownicy, dyrektor, to, co osobiście zrywałam z jakichś murów czy coś, żebyśmy mieli taki plakat. Także to jest taki wycinkowy obraz. Mam nadzieję, że uzupełnię kiedyś to o jeszcze inne rzeczy i wtedy będzie jakiś bardziej kompletny. Niektóre biblioteki, chociaż my nie zbieramy wszystkiego, ponieważ niektóre biblioteki, jak się dowiedziałam na takim też szkoleniu o DŻDS-ach, zbierają taką masę materiałów, jakieś papierki po cukierkach, jakieś takie rzeczy detaliczne, jakieś etykiety, opakowania. Ja rozumiem, że po jakimś czasie to może być, bo etykieta z piwa sprzed wojny to teraz jest rarytas, czy jakiś kapselek, nie? Ale no po prostu na to trzeba mieć miejsce. Miejsce i moce przerobowe. Niektóre biblioteki mają, chyba zwłaszcza Olsztyn teraz postawił bardzo na takie te rzadesy i mają opracowania dosyć szczegółowo, w każdym razie chwalą takimi rzeczami jak papierek po cukierku. Dokumenty, pierwsze dokumenty z początku biblioteki, z założenia, afisz o otwarciu biblioteki, jakieś pisma z posiedzenia Komitetu Bibliotecznego z 40 lat, 46, 7, tam trochę dokumentów jest, z 50 już z mniej. Ale mamy też w zbiorach chyba dwie albo trzy książki z biblioteki niemieckiej, bo w tym samym lokalu w czasie II wojny była biblioteka niemiecka. I nawet od pana Śmieleckiego mamy zdjęcia, znaczy nie jak wyglądała, tylko jak wyglądała w styczniu. Te sztandary jeszcze wisiały tam, ale były już tak zdemolowane, tam wszystko w środku. I z tych mamy książkę o NSDAP w Gnieźnie i takie dwie czy trzy jakieś takie w języku niemieckim. Zawsze się zastanawiałam, skąd one się wzięły, no i tak dopiero później stwierdziłam, że właściwie chyba zostały po tej bibliotece niemieckiej. I chyba resztę wziął albo Poznań, albo archiwum, bo gdzieś chyba znalazłam jakiś dokument, który tam prosił o przekazywanie takich materiałów wyżej, bibliotek wyższego stopnia. O. I no z każdych lat tam coś jakieś dokumenty biblioteczne ze spotkań autorskich, czy autografy, czy telegramy pisarzy, którzy tutaj w latach 60. bywali z Iwaszkiewiczem, Gołubiewem czy Bunszem na czele. Takie dokumentacja działalności biblioteki. Niekompletna, ale coś tam zostało. Telegramy, umowy o dzieło, bo korespondencja z kierownikami biblioteki, zwłaszcza z panią Piotrowską. No, koniec lat 60. intensywna działalność wtedy była. Spotkaniowa. O, spotkania autorskie dosyć intensywnie się odbywały. Opracowanie naszych zbiorów jest w programie Sowa Mark 21, to było stare, Sowa SQL, ponieważ ten program mamy już od 2004-2007, jakoś tak zaczęliśmy od biblioteki głównej, zaczęło się wprowadzenie, później każda filia była też wprowadzana, wszystkie książki po kolei. Nie pamiętam, w którym roku skończyli, ale w 12 to już było skomputeryzowane wszystko. I to jest taki program, który, nie wiem, jak wytłumaczyć, otwiera taki formularz. O, otwiera formularz, który są pola wyszczególnione do poszczególnych elementów książki. Jest pole do tytułu, w którym jest krótki opis całej książki, tytuł, autor, tłumacz, ilustrator, ewentualnie opracowujący, tam jest takie pole, ale też te nazwiska wchodzą w inne pola, bo jest osobne pole do osoby, której się powiela, później jest opis fizyczny, pole, które jest opis fizyczny, ile ma książka stron, czy ma ilustracje, ile centymetrów mierzy, żeby było wiadomo, jaki ma format. Pole dotyczące opisu wydawcy, później są pola haseł już poszczególnych. Do każdych haseł jest osobne pole, czyli trzeba ileś tam pól czasami dodać, jeżeli jest książka z literatury popularnaukowej i ma dużo o tematów, o wtedy się powiela mnóstwo haseł przedmiotowych. Im więcej haseł przedmiotowych, tym lepiej, bo wtedy się łatwiej po prostu szuka. Zawsze chciałam książki regionalne opatrzyć dużą ilością haseł, zwłaszcza Tajemnice Gniezna pana Tomkowiaka, który ma dużo tych artykułów. I jakby tak po kilka do każdego artykułu, to idealne później jest szukanie tego wszystkiego. Nie trzeba się zagłębiać, czy tam coś jest, czy tam coś nie jest. Teraz są jeszcze pola opisu, gdzie można dodać. To jest niby opis, pole recenzji, ale tam dodaje się po prostu opis, o czym książka jest. I to bardzo ułatwia czytelnikowi. Słyszałam, że jak nie zrobiłam jakiegoś opisu gdzieś przy starych, jest, to czytelnicy mają pretensje, że ta książka nie ma opisu, o czym ona jest. No i jeszcze dołączamy teraz okładki. Też trwają kontrowersje, czy to można, czy nie można. Biblioteki na ogół dołączają. Po prostu ja uważam, że to jest reklama. A niektóre wydawnictwa podobno mają pretensje, że to jest, nie wiem, no może jak będzie kradzenie praw autorskich, ale to też jest propagowanie tej książki, bo ludzie patrzą, znaczy patrzą, szukają oczami, tak? I widzą książkę taką, owaką, tak jak się zawsze śmialiśmy, niebieska książka o tam czymś tam, a później się okazuje zielona. Też nie wiem, czy koleżanki mówiły o rozmaitych takich przygodach tam z szukaniem książek, które czytelnicy zmieniają tytuły. Bożenka zawsze miała przykłady takich książek, przekręcanych tytułów, które później się zastanawialiśmy, o co chodzi. No zresztą, a to zawsze będę pamiętała, jak przyszedł czytelnik do wypożyczalni, Tomek mi zawsze opowiadał, że przyszedł czytelnik i chciał coś o koniach. I jedna poszła w zoologię, druga w pedagogikę. Zrozumiała o koniach albo o konia. Tego z pedagogiki. Także można było śmieszne rzeczy też. Jak ja pamiętam, w 19 roku mieliśmy 120 tysięcy na nowości. No, teraz jest mniej. No i przedtem też było mniej, bo jak patrzę na statystyki, to tak do tych 120 dochodziliśmy tak z 10 lat. Tak co roku było coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No i teraz jest coraz mniej. Mam nadzieję, że będzie znowu coraz więcej.
Ale zgadzasz się, że te nowości przyciągają?
Tak, zwłaszcza teraz. Ludzie szukają tego, co jest sławne. I w pierwszej kolejności chcą to przeczytać. I dlatego są takie kolejki. Za niektórymi książkami są straszne kolejki. Po 20 ludzi do 4 sztuk. No to jest... Za Chłopkami to było w ogóle 30. 30 kilka ten, także ostatnie przeczyta książkę, nie wiem, za 2-3 lata. Dlatego czasami cieszymy się z darów, jak dokładamy takie, albo dokupujemy, żeby nie było takich kolejek. Te, które się cieszą popularnością, muszą iść w większe ilości egzemplarzy. Trudno. Na tym się robi czytelnictwo. I na lekturach podobno. W katalogu naszym w internecie można zobaczyć najczęściej taki pasek, najczęściej czytane książki. Najczęściej to są lektury, bo są najczęściej wypożyczane, ale zdarzają się, tak, najczęściej, bo później są te, które powieści, ale to jak ktoś trzyma miesiąc, to może mieć 12 wypożyczeń w roku, może mieć obrót, także książka. Biblioteka ma zasady polityki i gromadzenia. Tak się jakoś to nazywa. I jest wyszczególnione tak w sposób dosyć ogólny, co która biblioteka powinna gromadzić. Czyli filię, literaturę głównie piękną i taką popularną, popularno-naukową. Biblioteka główna z zasady miała zawsze zadanie, oprócz tej pięknej bestsellerów, zbieranie książek takich ambitniejszych, i takiej trudniejszej, popularnej, popularnokowej. Była większa, miała zawsze więcej pieniędzy, dostaje, dlatego oni mieli to zbierać. No i dalej tak stosujemy tą zasadę, staramy się stosować tą zasadę. Patrząc też, że na przykład niektóre filmy mają czytelników specyficznych, którzy też za tym chcą, dlatego możemy dać drugą czasami, albo z darów, albo jeżeli jest akurat promocja, można kupić drugą, taką ambitniejszą, niepopularną. No ale te ambitniejsze też zaczynają być popularne, także to zależy od właśnie od promocji, od kto poda tą książkę, kto ją spopularyzuje. I czytelnicy między sobą też wymieniają się informacjami. I kupujemy przede wszystkim piękną bestsellery. Kiedyś było dosyć sporo popularno-naukowej pod kątem studentów właśnie kupowaną. To trochę było dużo dla studentów, mniej dla czytelników. Teraz od wielu lat po prostu proporcje muszą być przywracane, że piękna musi dominować. No i dominuje. I przede wszystkim bestsellery, bo to kontynuacje serii rozmaitych cykli bestsellerów i właściwie to wszystko. I takie popularnonaukowe poradniki, biografie podobno cieszą się, literatura faktu, takie jakieś rzeczy są najbardziej czytane, a niestety my nie mamy aż tyle miejsca, żeby kupować książki, które leżą. Na stronie mamy zgłoś, czy zaproponuj książkę i przysyłają propozycje na maila gromadzenia. Od kilku lat, przez pierwsze kilka lat to było dosyć dużo, chyba ponad 100 w pierwszym, drugim roku. Teraz coraz mniej zgłaszają. Zgłaszają też kierownikom. Kierownicy i bibliotekarze zgłaszają też do działu gromadzenia, co proponują, co potrzebują, o co pytają czytelnicy. No i według tego kupujemy. Książki używane mocno, często, długo nie wytrzymują. Także się rozdzierają. Są już brzydkie, brudne od wielu rąk, czasami zalane, bo się kawa wylała albo pies pogryzł, też się zdarzało. Także książki muszą być usuwane, żeby nowe mogły wyjść. No i poza tym, żeby te stare usunąć, te zniszczone. Nie ma sensu ich trzymać, przecież nikt nie będzie chciał takich wypożyczać. Zresztą nikt nie chce wypożyczać starych książek i... Znaczy, przepraszam, nikt nie chce. Zdarzają się, których chętni są na stare książki, ale nie mogą być takie brzydkie, zniszczone, zalane, wytatłane w tym węglu, jak nam kiedyś też czytelnik przyniósł, że no, spadła tam gdzieś tam. No. Także książki muszą być usuwane i no, niestety my nie mamy miejsca na wszystko, żeby trzymać. Zniszczone na pewno i niektóre zdezaktualizowane, czyli o treści, które już nie jest aktualna. Nie wiem, bardzo by chcieliśmy, ja bym chciała trzymać niektóre książki z lat 70., czy 60., czy 50., no ale wszystkiego się nie da. Nie wiem nawet, czy Narodowa ma wszystko, ale my nie jesteśmy Narodową i nie możemy mieć wszystkiego. Także książki muszą. Chyba właśnie likwidowali księgozbiory albo robili remonty, bo wtedy naprawdę w 2021-2022 mnóstwo ludzi przynosiło stosy książek i do tej pory właściwie też dzwonią i przynoszą w rozmaitym stanie i stare, przedwojenne i nowe naprawdę w rozmaitym stanie. My to wszystko przeglądamy. Te, które nam się przyda, włączamy do zbiorów. Niektóre są wprowadzane na nowo, a niektóre są zamieniane. Jeśli mamy w gorszym stanie, po prostu się wymienia na tą w lepszym. Książki, które nam się nie przydadzą, dajemy na regał albo proponujemy jeszcze innym. Proponowaliśmy czasami innym bibliotekom. Różnie to bywa. Oni też nie mają miejsca i też wolą nowości, ale myślę, że książki, które są z pieczątkami, bo takie też znajduję, ludzie przynoszą stare książki z pieczątkami rozmaitych instytucji działających w Gnieźnie, przy których były biblioteki, nawet nie wiemy chyba, że były takie biblioteki, oraz książki z pieczątkami z bibliotek tu okolicznych, ze szkół. Mam kilka takich książek i jak ktoś pojedzie do Poznania, to może to weźmie albo do Kłecka, do Powiatowej i może będą chcieli to sobie wziąć, bo przecież to jest ich historia, nie? Z takimi pieczątkami starymi z lat 50., 60., no to... Przynoszą czytelnicy nasze książki nawet, z naszymi pieczątkami z lat 70. czy tam 60. Zdarza się, czyli ktoś wypożyczył i oddał po 50 czy tam 70 latach, jak likwidowali mieszkanie, może się gdzieś zadziało w zbiorach dziadka czy ojca, czy
Nic nie grozi, przedawniło się.
Nie. Po 3 latach się przedawnia, chyba. O ile nie wprowadzam w błąd. Bo w 1945 biblioteka otworzyła się ze zbiorami zbiórkowymi. Część po Towarzystwie Czytelni Ludowych, część mieszkańcy przynieśli swoje. Także mamy tam trochę tych książek Towarzystwo Czytelni z ich pieczątkami, z ich tam naklejkami. I mamy właśnie takie książki z pieczątkami tych towarzystw, które działały przed wojną, i mamy taki słownik, też nie wiem skąd on się wziął, jest bardzo ciekawa, słownik niemiecko-francusko-angielski z 1700, z końca chyba XVIII wieku. Skąd on się wziął? Może też po TCL-u, a może ktoś przyniósł po prostu ze swojego domu, ze zbiorów. Myślę, że to są najcenniejsze. I poza tym no, te wszystkie dotyczące Gniezna. Stare i nowe. Uważam, że to jest najcenniejsza część naszych zbiorów i one powinny zostać na zawsze. Nawet w najgorszym stanie. Jeżeli jest jedna sztuka, to w takim najgorszym stanie powinna zostać, bo to jest dokument. W bibliotece muzycznej były płyty analogowe i kasety. I zaczęły się później płyty CD pierwsze. Część zbiorów z tych właśnie płyt CD ma dalej dwójkę. To są z tej chwili te początkowe. No, szkoda trochę, że tego nie mamy, ale no, biblioteka nie jest z gumy. Jak to było? Musieliśmy się zmieścić w określonych ramach. Ponieważ książki się ubytkowuje i my starych książek mamy bardzo mało albo prawie wcale z tych naszych pierwszych tak, ale z tych już drugich, z tych lat koniec 40., 50., 60., wtedy zrobiliśmy zakupy, to te zostały już ubytkowane i staram się odtworzyć takie przykładowe zbiory, to kilka książek z lat 50. pięknej, jak były wydawane z lat 60., 70., 80., 90. To tak patrząc na książki, to te z lat 80. chyba były najgorsze. Takie rozklejają się, dosyć brzydki papier. No te z lat 50., te gazetowe, to też nie było. Nie są takie ładne, ale przynajmniej były porządnie wydane. One się nie rozklejają. Takie najbardziej porządne chyba lata 50., trochę 60., kiedy są ładne, twarde okładki, kiedy jest wszystko porządnie sklejone, nic się nie rozwala, mimo że książka była używana przez wiele, wiele lat, ona jest w dobrym stanie. Ciągle. A te z lat 80. to tak no, kiepsko. Były pieniądze, były spotkania, nie ma pieniędzy, nie ma spotkań. 77, 8, 9, no koniec lat 70. Intensywna działalność wtedy, nie? Piastowskie Lato Poezji, wtedy impreza literacka, no całą Polskę. Później dekady pisarzy, tak. Czyli przełom lat 70., 80., koniec lat 60., początek 70. O, takie przełomy, tak, chyba były. Chyba, że mówię. Tak się zachowało, ale takie wrażenie można odnieść z tego, co było. Dyrektor Ambroży kładł nacisk na to, żeby podnosić kwalifikacje, żeby mieć wykształcenie bibliotekarskie i jak najwyższe bibliotekarskie, żeby w bibliotece u nas wszyscy mieli. Kiedyś trzeba było po więcej umieć. O, nie było automatyzacji, nie było komputerów, trzeba było opanować rozmaite tam kruczki, zasady i opisów rozmaitych tam bibliografii załącznikowych, nie takich, owakich i to trzeba było opanować. Teraz właściwie możesz w internecie zobaczyć, nie? Jak się robi bibliografię. Kiedyś trzeba było to pamiętać i wiedzieć, a teraz możesz sobie wygooglować. Także po prostu mniej można trzeba umieć. Ale wydaje mi się, że byłoby bardzo wskazane, żeby wszyscy takie podstawy bibliotekarstwa, bibliografii i to znali i umieli. Bo to się przydaje, jeżeli ci wyłączą komputer na przykład. No poza tym no, to też uczy innego spojrzenia trochę może na te wszystkie rzeczy, że można, nie wiem, na fizykę, naukę spojrzeć z punktu widzenia bibliotekarskiego, nie wiem, jak zrobić spis, co się nadaje do opisania, co się nie nadaje. Kiedyś musieliśmy to rozstrzygać. Nie? Na wszelki wypadek może wszystkie duże po prostu, albo wszystkie ważne. No tak, trzeba się coraz więcej naszukać, żeby znaleźć prawdziwe informacje i umieć to odsiewać. Chociaż wtedy, ja wiem, też można było napisać, co się chce. No prawie, co się chce, no. Zwłaszcza w naukowym. I też było ciężko zweryfikować, bo musiałeś szukać po innych źródłach, a to trzeba było jechać do biblioteki ponaukowe i mieć przygotowanie. Nie wiem, właściwie nie wiem, czym się różni to. Bo to po prostu i wtedy, i tam należało odsiewać fałsz od prawdy, o, nieprawdę od prawdy. Sprawozdawczością zewnętrzną biblioteki to zajmuje się od 19-20. Przedtem robiła to pani Romana Lechert. A przedtem chyba zastępca zawsze się zajmował tymi sprawozdawczością. No. Po pandemii spadło czytelnictwo, to zauważyłam, starszych. Wtedy nam ubyło czytelników starszych i czytelnictwo starszych bardzo zeszło. Myślę, że spowodowało to, że zmarli, co niektórzy, a co niektórzy posunęli się w latach, także no, ciężko im wejść na przykład tutaj do góry. Mówią, że w wypożyczalni, że czytelnicy nie przyjdę, bo już nie dowidzę, nie przyjdę, bo już nie mogę wejść na te schody. Także to nam te spadło, ale w zeszłym roku czy 2 lata temu zauważyłam, że wzrosło w wieku 20-24. Jestem ciekawa, musiała porównać sobie kilka ostatnich lat. Takie porównanie robi wojewódzka i chyba na stronie wojewódzkiej można sobie znaleźć taką analizę funkcjonalną bibliotek wielkopolskich. I tam zobaczyć, jak Gnieźnieńska wygląda. Książka papierowa będzie luksusem albo tym czymś tam takim, nie wiem. Ja to mam książkę papierową, tak? A normalnie będzie się posługiwać. To po prostu są wygodniejsze. Można nosić sobie całą bibliotekę przy sobie. Wiem, bo ja po mojej rodzinie, moje siostrzenice mają e-booki w pożyczalnie wielkimi i sobie bardzo chwalą. Poza tym chorzy ludzie, jak moja siostra na przykład, no, nie jest w stanie utrzymać książki, a za to sobie tablecik oprze i sobie czyta. Nie? Także dla takich i biblioteki powinny wejść w e-booki, w audiobooki. Audiobooki mamy, ale niestety nie ma za dużo tego. Po prostu jeszcze nie wiem, mam wrażenie, że nie ma specjalnego wyboru audiobooków w hurtowniach i księgarniach. Może to jest złe wrażenie, może te, które my mamy, to ale takie odnoszę wrażenie, że trochę mało. A e-booki, no, to też, jeżeli biblioteka by miała swoje, a są biblioteki, które mają, kupują sobie e-booki, nie przez te księgarnie online, tylko mają własne, to też jest jako wypożyczanie książki. Czyli aktywność biblioteki, działalność biblioteki i czytelnictwo też. Czytelnictwo w bibliotece przez to rośnie. O. Od prozaicznej rzeczy, że jeśli robisz jakiś folder reklamowy biblioteki, to co sfotografować? Biblioteki tutaj się reklamują swoją główną siedzibą, odnowioną, z ładnym wystrojem, chociażby z zewnątrz. Wewnątrz to już tam można zrobić rozmaite rzeczy, ale z zewnątrz. Jeśli robiliśmy na lecie któryś tam folder czy zakładkę czy i dajemy fronty bibliotek, no, no żadna chyba się nie może pochwalić takim wejściem, no, że jest że och, ach, no nawet nie och, ach, ale że chociaż ładne. No, także wnętrza to już druga sprawa. Wnętrza można dopieścić, ale zewnętrza to już trudno. I bardzo by się przydała siedziba biblioteki nowa, taka porządna, na parterze. Zresztą wszystkie filie powinny być w biblioteki na parterze raczej, albo windy, to się marzy Ewie tutaj.
Dostępne.
Tak, dostępne dla czytelników, zwłaszcza starszych, bo starsi to są głównie czytelnicy, tak. Nie wiem, jak później będzie, bo to starsze pokolenie po prostu było przyzwyczajone do książek, że książki są i że do bibliotek się przychodzi po książki. A teraz młodzi, nie wiem. Były projekty nawet biblioteki w kwartale Podgórna Franciszkańska. Tak, Podgórna Franciszkańska Rynek. Coś tam miało być, nawet były makiety jakieś robione, ale pewnie się rozbiło jak zwykle o pieniądze. Nie? To już były chyba początek lat 80. W Sandomierzu też mi się w miarę podobała. Jest taki niby prosty, taki kwadratowy budynek, ale taki z takim cofnięciem, z taką arkadą, taki przeszklony. Też dosyć ładnie wygląda, tak na ale na uboczu jest trochę, nie wiem. Nie wiem, mam wrażenie, że biblioteka powinna być blisko centrum, bo inaczej to ludziom nie po drodze jest. Jeżeli jest gdzieś na uboczu, jeszcze przez ruchliwą drogę trzeba przejść, to jest już kłopot. A tak, jeżeli byłaby gdzieś, no nie mówię w samym centrum, ale blisko. No zakład, zawsze mi się marzy, zakłady graficzne. Idealne miejsce na bibliotekę. Albo ostatnio sobie myślałam, centrum handlowe Max. Tam by można pomieścić całą bibliotekę. Wszystko, łącznie z filiami, a komunikacja jest z wszystkich stron, tam wszystko by można było. I duży parking, i dużo miejsca, i park w okolicy. To i wszystko, no wszystko, no nie na parterze, no ale powiedzmy, powierzchnia płaska jest dużo. Także taką lokalizację znaleźć, nie w samym centrum, ale na uboczu i z dobrą, albo z dobrą komunikacją. A tam przy Maxie to i z Winiar, i z Pustachowy, i z Dalek, i z Grunwaldu, i no z wszystkich stron są autobusy. Kiedyś było inaczej, w jakiś czas będzie inaczej. Nie wiem, czy to dobrze myślę, ale już wiele lat temu biblioteki angielskie, czy teraz jak były jakieś informacje o pandemii na świecie i było takie... Chyba na tym SBP zrobiło taką konferencję online i przedstawiali, że biblioteki angielskie od wielu lat już są ośrodkiem, nie tylko bibliotekami, są ośrodkiem informacji. Informacji prawnej, informacji, nie wiem, takiej normalnej o tym, co się wydarzy w mieście, informacji o świecie, informacji o wszystkim. Że wypożyczają nie tylko książki, wypożyczają maszyny do szycia, wypożyczają coś tam jeszcze. Także biblioteki, nie wiem, łączą się są miejscem informacji dla mnie. Kiedyś to były ośrodki informacji, biblioteki osobno, teraz po prostu będą ośrodki informacji, w tym biblioteki, może jeszcze jakieś inne. Instytucje będą się łączyć, byleby to nie było, nie wiem, z krzywdą dla książki, o, w jakiejkolwiek postaci by ona była. No, na pewno żałuję, że, bo tam jest kontynuacja jakaś. Zdaje się, że przed wojną była biblioteka TCL-u, tak mi się wydaje. Później była, nie wiem, czy to można nazwać kontynuację, biblioteka niemiecka. I po 45 biblioteka, czyli tam no, może być koło 100. No może mniej, 90 lat kontynuacji. Szkoda, tylko z drugiej strony biblioteki wielokrotnie się przenosiły. Jak tak czytałam o bibliotekach przedwojennych, to tam zmieniały miejsce w zależności pewnie od wysokości czynszu albo czegoś. I z drugiej strony ona już była trochę za mała na tą działalność, którą prowadzili, na te zbiory. No nie mieściło się tam wolę jednak większą bibliotekę, która ma miejsce na książki i na działalność, niż bibliotekę, którą trzymamy, a książki musisz wyrzucać. Nie? No, szkoda, to jest sentymentalne miejsce na pewno i może by jakoś, nie wiem, bibliotecznie zagospodarować fajnie, ale chyba na wypożyczalnię to już się za mało nadawało. Już główna jest za mała. Nie. Także czas na nową bibliotekę.
Nagranie zrealizowano w ramach projektu Fonoteka Audiohistoria Gnieźnieńskiej Książnicy, finansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra, edycja 2024.